To ten odcinek, w którym widzimy ostatnie dni Diany i splot wydarzeń, który doprowadził do tragicznego wypadku. Zapraszam na omówienie trzeciego odcinka szóstego sezonu serialu The Crown, zatytułowanego Dimue Wi. Cześć, nazywam się Anna Orkisz i jestem Waszą przewodniczką po królewskich tematach i dramatach, a Wy słuchacie podcastu Po Królewsku. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to teraz jest dobry moment na to, aby obserwować mój podcast w aplikacji podcastowej lub na YouTube. Tymczasem zabieram Was we wspólną królewską podróż. Cześć, witam Was w serii, w której odcinek po odcinku omawiam najnowszy sezon serialu The Crown. I tak jak w zeszłym roku, w tych odcinkach będę próbowała skonfrontować treść odcinków ze znanymi faktami, spróbować zrozumieć tok myślenia twórców i podam Wam moją interpretację odcinka. Zapraszam do wspólnego przeżywania ostatniego sezonu serialu The Crown. Jak zwykle zachęcam do dzielenia się przemyśleniami w komentarzach oraz na moim Instagramie. A jeżeli macie ochotę wspierać mój kanał, to jak zawsze zapraszam do postawienia mi kawy. Link w opisie. Rozpocznijmy od tytułu. Nazywa się Dimue Wi, co oznacza powiedz mi tak, ale także jest to nazwa pierścionka, czy linii pierścionków, które są w tym odcinku bardzo ważne. A właściwie jeden pierścionek, który Dodi oferuje Dianie. Do kwestii pierścionka jeszcze wrócimy, bo on będzie wielkim bohaterem dzisiejszego odcinka, a tymczasem przejdziemy tak mniej więcej chronologicznie przez rzeczy, które się w nim zdarzyły i ja spróbuję znaleźć informację, czy na pewno tak było. Oczywiście muszę powiedzieć, że kwestia ostatniego dnia życia Diany i Dodiego i kwestia ich ruchów po Paryżu, to jest coś, co ja omawiałam już w moim podcaście, nawet w dwóch odcinkach. Pierwszy z nich pojawił się w moim podcaście już w 2020 roku i był to drugi odcinek podcastu, a kolejny zaledwie kilka tygodni temu, więc jeżeli nie słuchaliście, to może warto tam zajrzeć, dlatego że nie będę powtarzała w większości rzeczy, które tam powiedziałam i tutaj w tym odcinku dodam tylko dwie rzeczy, których ja nie uznałam za niezwykłe, niezbędne, może niezbędne do historii właśnie tego dnia, ale twórcy The Crown uznali i będę próbowała zgłębić delikatnie ten temat. Przy tym odcinku szczególnie należy pamiętać, że faktograficznie tutaj wiele rzeczy się zgadza, czyli te przejazdy, mniej więcej godziny, w których one były, stroje i tak dalej, ale rozmowy między głównymi bohaterami, czyli Dianą i Dodim, to są wszystko spekulacje. Mamy praktycznie zero dowodów na to, o czym oni tak naprawdę rozmawiali. I jeszcze do tego, jak argumentują te spekulacje twórcy serialu, wrócę w dalszej części tego odcinka. I na początek zajmę się wypadem Dodiego i Diany do Monako. To, co dzieje się przy ich wypadzie do Monako, to zainteresowanie przechodniów, no takie powiedziałabym nawet ogromne zainteresowanie, ma odzwierciedlać ogólne zainteresowanie parą w tamtym czasie. Już mówiłam Wam w poprzednim odcinku, że po publikacji ich zdjęcia, objęcia czy pocałunku, no to byli najbardziej rozchwytywaną parą, że tak powiem, tabloidową, ale też po prostu byli ogromnie popularni, nie tylko wśród dziennikarzy czy fotoreporterów, którzy na nich polowali, ale także wśród zwykłych ludzi, którzy po prostu chcieli ich zobaczyć. Także to jest taka metafora. Czy to się stało naprawdę? Nie znalazłam na to dowodów. I fabularnie dziwne jest to, że oni uciekają, tak? Ja już abstrahuję od tych ich rozmów nad lodami czy oglądaniem, jak ktoś tam pokazuje grę w kubeczki, ale fabularnie dziwne jest to, że jak Diana i Dodi chowają się przed pościgiem fanów w sklepie z biżuterią i podczas kiedy Diana ewidentnie przeżywa tę ucieczkę, trzyma rękę tutaj na krtani, na piersi i może ma nawet jakiś atak paniki. Generalnie widać, że niedobrze czuje się w tej sytuacji. No to Dodi wtedy na spokojnie pyta, czy coś jej się podoba i czy sobie coś może wybrać z tego asortymentu biżuteryjnego. I tak sobie wtedy myślałam, koleś, co jak co, ale to nie jest czas na podoba się, czy się nie podoba. Ona emocjonalnie jest zupełnie gdzie indziej, ucieka przed jakimiś hordami ludzi, którzy chcą ją zobaczyć, a ty po prostu szukasz okazji, żeby, tak jak powiedział ci ojciec, przypieczętować sprawę pierścionkiem. No i Diana tam rzuca od niechcenia, że ten jest całkiem niezły, no i to jest właśnie pierścionek o tej nazwie Dimwawi, no, czyli powiedz mi tak. Czy tak było naprawdę? No tutaj mamy kilka źródeł, które mówią nam mniej więcej, jak wyglądała ta kwestia pierścionka. Jubilerem, który wypowiadał się na temat tego pierścionka Diany i Dodiego, był Alberto Repossi. I jeżeli się przyjrzycie, to w serialu także, szczególnie przy tej scenie paryskiej, jubilerskiej, nad właśnie drzwiami, czy nad wejściem jest napisane Repossi. Także tutaj The Crown postanowiło mniej więcej iść za faktami. I po śmierci pary Alberto Repossi powiedział Washington Post, że para przyszła do niego do sklepu w Monako około 20 sierpnia i spędzili w sklepie tylko około 4 lub 5 minut, ponieważ już wiedzieli, jaki pierścionek chcieli. Repossi wypowiadał się także podczas śledztwa w sprawie śmierci Dodiego i Diany w 2007 roku i powiedział podczas tego śledztwa, że oboje odwiedzili sklep w Monte Carlo i wybrali pierścionek. Kilka dni później Dodi zadzwonił do Repossiego i poprosił o zmianę rozmiaru pierścionka. Repossi mówi: powiedział mi, że potrzebuje pierścionka do końca sierpnia, ponieważ na początku września zostaną ogłoszone ich zręczyny. Powiedziałem mu, że zrobimy wszystko, co konieczne. To była dość krótka rozmowa. I rzeczywiście ten pierścionek miał zostać odebrany w Paryżu 30 sierpnia i tak się też stało. 30 sierpnia Dodi odwiedził butik Repossiego w Paryżu i podobno wyszedł z pierścionkiem. Także jeden z pracowników hotelu Ritz zeznał, że 30 sierpnia pomógł Dodiemu wybrać pierścionek, a Diana nie była w to zaangażowana. Więc sprawa pierścionka na pewno się ciągnęła i na pewno była w jakiś sposób prawdziwa. Na pewno tutaj możemy potwierdzić, że rzeczywiście Dodi odwiedzał butik w Paryżu 30 sierpnia. No i według zeznań jubilera rzeczywiście para wybrała jakiś pierścionek. Do kwestii pierścionka jeszcze wrócę przy okazji rozważań, czy Diana i Dodi się właściwie zaręczyli. I kwestia pierścionka, a także wypadu do jubilera Dodiego, to była kwestia, która nie została przeze mnie ujęta w moich poprzednich materiałach. I drugą kwestią było odwiedzenie willi Windsor przez Dodiego i Dianę. Wiele serwisów prasowych, na przykład Associated Press, Vogue czy nawet Wikipedia, publikuje wiadomość, że w istocie para zajrzała do willi Windsor w Paryżu właśnie 30 sierpnia w drodze do hotelu Ritz, czyli że po prostu z lotniska pojechali tam, a potem dopiero do Ritza. No jednak nie jesteśmy w stanie stwierdzić, co tam się właściwie wydarzyło. Wiadomo, że ta wizyta była krótka, niektórzy podają, że to było maksymalnie 30 minut i podobnie jest to przedstawione w serialu, na pewno jako bardzo krótka wizyta. I też, no powiedzmy sobie, taka raczej niezręczna sytuacja. Diana nie chciała tam być, śpieszyła się na rozmowę, którą miała mieć ze swoimi synami. Mohamed to zaaranżował. No wyszło nieco żenująco, tak? Jakby wszyscy wiemy, że raczej ta sytuacja nie powinna mieć miejsca. A jeżeli miałabym podzielić się taką swoją interpretacją tej sytuacji i zastanowić się nad symboliką, no to jest już naprawdę niezwykle. Niezwykłe jest to, że Diana znalazła się na terenie willi zaledwie kilka godzin przed swoją śmiercią. No i już przy okazji pierwszego odcinka mówiłam Wam o podobieństwach w klimacie, jeżeli chodzi o Dawida, czyli Edwarda VIII i właśnie Dianę. To były postacie w swoich czasach szalenie popularne. Zresztą księżna Wali Diana i książę Wali Edward, czy właściwie Dawid, no to też jest jakieś podobieństwo, ale to były osoby super popularne na autostradzie, absolutnie do królewskiego sukcesu, magnetyzujące, niemal stworzone do pracy na rzecz rodziny królewskiej. Jednak obie zdecydowały o odejściu z pracy w rodzinie królewskiej, no i de facto o odejściu z rodziny. Stając się dosyć problematycznymi figurami dla swojej rodziny, tak, dla royalsów, oczywiście możemy do tego worka także wrzucić księcia Harry'ego z takich obecnych czasów, ale generalnie ta historia w kontekście tego, że Diana odwiedziła dom, wieloletni dom, taki symbol, że tak powiem, właśnie Dawida i Wallis Simpson, zaledwie kilka godzin przed swoją śmiercią, jest absolutnie niesamowite. I żeby nie było niedomówień, no to oczywiście to nie były takie same sytuacje ani Davida, ani Diany, ani Harry'ego, jednak no, przewija się jakiś podobny klimat tych historii. Na pewno różnicą jest to, że Dawid dożył starości ze swoją żoną, Diana zmarła zdecydowanie przedwcześnie. W kolejnych scenach mamy na przykład moment, w którym Diana pakuje na prezent na 13 urodziny Harry'ego PlayStation. I wydaje mi się, że to jest takie bezpośrednie odwołanie się do książki Harry'ego Spare, w którym właśnie wspominał, że na 13 urodziny dostał od mamy Xboxa, a który przywiozła mu z Paryża ciocia, siostra Diany. No wiadomo, tam było to właśnie zawirowanie, to było chyba jedno z takich najsłynniejszych zawirowań w ogóle, jeżeli chodzi o Spare, gdzie Harry mówi, że dostał Xboxa, okazało się, że Xbox nie był produkowany do 2001 roku, więc no, twórcy tutaj pokazali PlayStation, chociaż też słyszałam takie głosy, że wcale twórcy nic nie dokręcali, nic nie kombinowali z serialem, czy właściwie na podstawie wspomnień księcia Harry'ego, chociaż no, myślę, że tutaj mogłabym im trochę nie dowierzyć. Nie wiem, jak mogliby się oprzeć pokusie właśnie pokazania PlayStation w serialu. I jak już jestem przy synach Diany, no to tutaj warto na chwileczkę przenieść się do Szkocji, ponieważ teraz będzie kwestia motywu jelenia. I kwestia jelenia zaczyna się od rodzinnego posiłku w Balmoral, kiedy Anna rozmawia z Filipem i wpadają na pomysł, aby uczyć Williama tropienia jelenia i no, ostatecznie polowania na jelenie. I motyw jelenia powtarza się jako taki motyw towarzyszący Dianie. Może pamiętacie, jak w 4. sezonie podczas słynnego testu balmoralskiego to właśnie postać Diany, jeszcze wtedy grana przez Emmę Corrin, wytropiła jelenia, imponując przy tym rodzinie królewskiej. I teraz to tak jakby Diana jest śledzona. To na Dianę jest polowanie. Może nie przez rodzinę królewską, ale na pewno przez dziennikarzy. No i tam jest jeszcze ten moment, kiedy Williama twarz zostaje pokryta właśnie krwią z tego jelenia, no na znak takiego pierwszego upolowania jelenia. Czy to oznacza, że rodzina królewska ma krew na rękach? Niektórzy zwolennicy teorii spiskowych na pewno by tak powiedzieli i znaleźli właśnie tę scenę jako potwierdzającą ich przypuszczenia. Też tutaj korespondują z tym motywem słynne słowa brata Diany, Charlesa Spencera, podczas jej pogrzebu, kiedy mówi, że dostała imię na podobieństwo greckiej bogini łowów, a tymczasem sama była łowiona, czy polowano na Dianę przez ostatnie miesiące jej życia. I z jednej strony cieszę się, że twórcy postanowili kontynuować ten motyw jelenia, który już pojawił się wcześniej, ale z drugiej strony to był tak przewidywalny element, że tak sobie pomyślałam, naprawdę, znowu jeleń. No ale dobra. W serialu jest też przedstawiona ostatnia rozmowa Diany z synami i tutaj warto wspomnieć, że tak, jest to symulacja tej rozmowy. William i Harry dość skąpo wypowiadali się na temat takiej ostatniej rozmowy z mamą. Na pewno nie zdradzali jej szczegółów, także coś tam ktoś tam powiedział, ale no na pewno nieco do słowa. W serialu chłopcy niezbyt przychylnie podczas tej rozmowy wypowiadają się o Dodim, nazywają go pozerem na przykład i pytają, czy nadal przedstawi im Jamesa Bonda, ale także pytają wprost Dianę, czy zamierza poślubić Dodiego. No i serialowa Diana odpowiada, że jak najbardziej nie ma takiego zamiaru. Jednak wróćmy z tej Szkocji do Paryża i zostawmy już te wątki rodziny królewskiej. Wróćmy do clou tego odcinka, czyli ostatnich godzin Diany i Dodiego. I to, co mówiłam wcześniej, teraz ma naprawdę duże znaczenie, dlatego że pamiętajmy, że pomiędzy tymi ruchami, przejazdami między hotelem, apartamentem i innymi miejscami w Paryżu, to rozmowy między Dodim a Dianą i to, co się między tymi słynnymi punktami, które znamy ze zdjęć, dzieje, to jest symulacja. I tutaj znalazłam kilka wyjaśnień od twórców, dlaczego zdecydowali się na takie spekulacje. Netflix na swoim blogu pisze, że choć większość ludzi wie, że Diana w chwili śmierci była w Paryżu, mniej wiadomo o jej ruchach przed katastrofą, dlatego wyzwaniem dla zespołu kreatywnego było zbudowanie wyimaginowanej narracji dla tych scen. I dalej. Śmierć Diany, tragedia Diany została tak dobrze udokumentowana na wiele różnych sposobów. To część naszej mitologii i część tej historii, mówi producent wykonawczy serialu Steven Dalry. Najbardziej interesujące jest dla mnie to, że szczegóły tej historii są wciąż w dużej mierze nieznane. Jeżeli zapytasz ludzi, co robiła w Paryżu lub dlaczego była w Paryżu, lub o szczegóły tego, co dokładnie działo się w jej związku z Dodim, nikt tego nie wie. Wszystko jest po prostu fascynujące. No także w taki sposób tłumaczą kreatywną wolność twórcy The Crown, ale też, no jak widać, nie mówią, że nie jest to spekulacja. No i tutaj widać, że wyimaginowana historia została przedstawiona w tych scenach. I tutaj według mnie szczególnie intrygujący jest wątek zaręczyn, czy do tych zaręczyn doszło, czy nie doszło i dlaczego twórcy tak postanowili postąpić. I jest także cytowany wywiad z Annie Sulzberger. Annie jest w ogóle fascynującą osobą i ja jestem jej ogromną fanką, fanką też jej pracy i w ogóle tego, jak stworzyła zespół, który wyszukiwał informacje, tło historyczne i wszystko inne właśnie do The Crown, ale może jeszcze kiedyś w podcaście będzie szansa, żeby o tym porozmawiać. W każdym razie, analizując nagrania z monitoringu hotelowego, właśnie zespół Sulzberger zobaczył, że para trzymała się za ręce, okazywała sobie czułość. Ani mówi, gdyby mowa ciała była odległa, gdyby zachowywali dystans, prawdopodobnie zmieniłoby to scenę, którą pisaliśmy wcześniej w Ritzu. Zaręczyn. Ale mowa ciała taka nie była. Mowa ciała była troskliwa, nieco intymna, więc wiedzieliśmy, że to będzie dla nas filar i wskaźnik tego, co było wcześniej. Annie Sulzberger twierdzi także, że na nagraniu z monitoringu widać, jak Dodie trzymał w tej nocy pierścionek. Czy to był pierścionek zaręczynowy, czy to był pierścionek, który po prostu jej się spodobał i został kupiony jako znak przyjaźni? Nie wiemy. Wiemy, że Dodie obdarował hojnie Dianę, dał jej dużą liczbę prezentów. No i to też była taka rzecz, czyli obdarowywanie prezentami, które Dodie robił w stosunku do swoich poprzednich partnerek. Tina Brown, autorka królewskiej biografii i ona szczególnie jest tutaj skupiona na Dianie i jej wątkach, wysnuwa wniosek, że pierścionek, który dostała Diana, był po prostu za tani na pierścionek zaręczynowy, biorąc pod uwagę, jaka była wartość tego pierścionka, a jaka była wartość pierścionka, który wcześniej zaoferował innej partnerce Dodie. Jedynym słowem, no zdecydowano się tutaj w serialu na pewne popłynięcie w kwestii zaręczyn. Myślę, że dosyć odległe. Chociaż, no, mimo że romantyczna scena, to jednak oglądało się ją nieco niezręcznie. Mniej więcej tak jak odcinki serialu The Office. Rozmowa Dodiego i Diany po niedoszłych zaręczynach za to jest pełna ciepła i taka, powiedziałabym, koncyliacyjna. Miejscami nawet dość wzruszająca. A późniejsza rozmowa, czy właściwie ucięta rozmowa Dodiego z tatą, jest dokładnie tym, co mam na myśli, mówiąc, że Mohamed Al-Fayed wierzył w inną wersję wydarzeń niż zdarzyła się naprawdę, bo po prostu takie do niego dochodziły informacje i dysponował niepełnym oglądem sytuacji. Jeżeli chodzi o bardzo poważną kwestię, którą jest kwestia winy za wypadek. Tutaj mamy absolutnie przewartościowaną winę Mohameda, zresztą od już trzech odcinków nam się to rysuje. I to napędzanie przez niego też mediów i absolutnie niedoszacowaną realną winę, która została stwierdzona przez śledczych, czyli poziom alkoholu we krwi kierowcy Dodiego i Diany tego wieczora Henri'ego Paula. No i właśnie serial nie do końca, wydaje mi się, oddaje to, co się działo w Paryżu tego wieczora, jaki splot okoliczności nastąpił, że ten tragiczny wypadek się zdarzył. Mało zostało pokazane tego, co działo się przed Ritzem. Mało zostało pokazane, w jakim stanie był Henri Paul. No tutaj mamy właściwie powiedziane tylko tyle, że Trevor, czyli ochroniarz, odradza wyjazd do mieszkania Dodiego i mówi, że przed hotelem wrze. No jednak Dodi tam w tej scenie nalega i mówi, że ja chcę jechać i już. No ta kwestia aut, która została tam zaproponowana, że dwa podjadą z przodu, jedno auto z tyłu, także wydaje się poprawna i prawdziwa. Mamy tutaj właściwie tylko jedną scenę o kierowcy. Jest to scena przy barze. Wtedy, kiedy Henri wstaje i odchodzi, widzimy dwie puste szklanki. Sugeruje to drink pastis. To jest likier francuski mieszany z wodą w wyglądzie przypominający sok ananasowy. Tam mamy dwie niedopite szklanki i także dzbaneczek z wodą, prawdopodobnie właśnie do przygotowania tego drinka. I chwilę później mamy odwzorowane ujęcia znane nam z monitoringu w nieco innym wydaniu na początku, takim intymnym, a potem już pod sam koniec, przed samym wyjściem pary z budynku, widzimy te takie ikoniczne, wręcz jedne z ostatnich zdjęć pary. Mamy powtórzenie sceny ze spaceru z pieskiem, którą widzieliśmy na początku pierwszego odcinka i właściwie tyle. Nie zobaczyliśmy scen samego wypadku. Uważam to zresztą za świetne posunięcie, że nie jesteśmy z nimi w tym samochodzie do końca. Łatwo byłoby przekroczyć granicę dobrego smaku w tym momencie i pokazać za dużo. Zresztą nie jestem sobie w stanie wyobrazić, jak można by pokazać taką tragedię. Pod koniec tego odcinka widzimy właściwie niewiele więcej niż to, co mogliśmy zobaczyć na ujęciach fotografów z tamtego momentu, czyli Diany i Dodiego wchodzącego do samochodu czy siedzącego w samochodzie. Tutaj w serialu zaraz przed wypadkiem ściskają się za ręce. Odcinek się niemal urywa, słyszymy dźwięk klaksonu. I mamy napisy końcowe. Kolejny, czwarty odcinek jest bezpośrednią kontynuacją tego, co działo się w kolejnych godzinach. Już kiedy na miejsce przyjechały służby ratunkowe i wzięły Dianę do szpitala. Ale tym zajmę się w kolejnym odcinku. Końcówka tego trzeciego odcinka zostawia nas w zawieszeniu, w zadumie i chyba zdajemy sobie sprawę, czego świadkami właśnie byliśmy. Z mojej strony bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka do końca i za kilka dni słyszymy się przy omawianiu czwartego odcinka, szóstego sezonu The Crown. To już ostatni odcinek w tej części tego sezonu. Do usłyszenia.